regionalny punkt widzenia.
Of many things, but happiness is just an illusion filled with sadness and confusion. What becomes of the broken hearted who had love that's not departed? I know I've got to find some kind of peace of mind. Tumbling down. Everyday heartaches grow a little stronger. I can't stand this pain much longer. Walking shadows, searching for light. Calling the Lord, no comfort in sight. Hoping and praying for someone to care. Someone's love calls a growing need. Always lost, there's no place for beginning. All that's left is an unhappy ending.
What becomes of the broken hearted who had love that's not departed? I'll be searching everywhere just to find some wall to care. I'll be looking every day. I know I'm gonna find a way. Nothing's gonna stop me now. I'll find a way somehow. Oh, God. What becomes of the gun?
Radio PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry. Regionalny punkt widzenia. Przed mikrofonem Sława Skibińska-Dmitruk. A dziś będziemy mówić o bezpiecznej, zdrowej żywności. Zatem rozpocznę myślą Hipokratesa. Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. Mamy wakacje, jemy nieco inaczej niż zwykle. Częściej sięgamy po coś gotowego. Idziemy do restauracji, baru czy budki przy plaży. Aby nie było przykrych niespodzianek, czuwa sanepid. Dla pracowników stacji to bardzo pracowity czas. Zatem zapraszamy do kujawsko-pomorskiej stacji sanepidu w Bydgoszczy. O wakacyjnych kontrolach mówią Katarzyna Wieczorek, kierownik działu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, i Joanna Rudnicka-Kucharska, zastępca dyrektora do spraw laboratorium.
Tak, okres wakacyjny to okres wzmożonych kontroli, głównie w zakładach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych, w których w tym czasie rozpoczynają działalność sezonową obiekty żywienia zbiorowego typu otwartego i są to przede wszystkim restauracje, bary, szybkie obsługi, obiekty tymczasowe sprzedające żywność i Państwowa Inspekcja Sanitarna z terenu województwa kujawsko-pomorskiego co roku kontroluje całą bazę wypoczynku w zakresie bezpieczeństwa żywności i jest to oprócz restauracji, barów, szybkiej obsługi, obiektów tymczasowych są to również sklepy spożywcze, kioski spożywcze, obiekty ruchome i tymczasowe, środki transportu, punkty sprzedaży żywności wysyłkowej, jak i magazyny, stacje paliw, siłownie, drogerie i wytwórnie lodów w miejscowościach turystycznych.
No czyli dla Państwa to jest taki bardzo pracowity okres. Te próbki wszystkie, które Państwo pobierają, potem trafiają do laboratorium.
Próbki do badań pobierane w sterylne jałowe opakowania. Próbki są odpowiednio transportowane, zabezpieczone, transportowane w warunkach chłodniczych, dostarczone do laboratorium nie później niż 48 godzin od pobrania dla próbek bakteriologicznych oraz nie później niż 6 godzin od pobrania dla próbek w kierunku wirusologicznym, parazytologicznym. Są one opatrzone numerami, niezwłocznie przekazane do pracowni.
Jakie najczęstsze nieprawidłowości Państwo stwierdzają podczas takich kontroli?
Niewłaściwy stan techniczno-sanitarny pomieszczeń zakładów to są przede wszystkim sufity, ściany, sprzęt i wyposażenie, jak również środki spożywcze przechowywane niezgodnie z deklaracją producenta, środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia, brak informacji dla klientów o alergenach i substancjach powodujących reakcję nietolerancji i brak na bieżąco prowadzonej dokumentacji dotyczącej dobrych praktyk higienicznych, jak również dobrych praktyk produkcyjnych. To są takie najczęstszej stwierdzone nieprawidłowości, uchybienia, które zostały stwierdzone w czasie kontroli przeprowadzonych w okresie letnim. A to zestawienie jest z poprzedniego roku, gdzie była akcja letnia, która odbywała się cały czerwiec, lipiec i sierpień.
Kiedy Państwo wchodzą, to już na pierwszy rzut oka często widać, czy to miejsce będzie kłopotliwe w cudzysłowie, czy nie?
Tak, widać to już na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim czystość w zakładzie, czystość na małych obiektach żywienia zbiorowego. To od razu widać gołym okiem.
A przedsiębiorcy, właściciele, prowadzący te punkty wiedzą, że Państwo przyjdą, czy Państwo przychodzą niezapowiedzianie?
Inspekcja sanitarna nie informuje przedsiębiorcy o kontrolach dotyczących bezpieczeństwa żywności. Wyjątek jest tylko w momencie, kiedy przedsiębiorca składa do terenu właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładu i wtedy w przeciągu 14 dni przedstawiciel państwowego powiatowego inspektora sanitarnego umawia się z przedsiębiorcą w celu dokonania kontroli obiektu.
A właściciele tych obiektów są zdziwieni, że Państwo wchodzą i kontrolują?
Tak, bardzo często właściciele są zdziwieni, że Państwowa Inspekcja Sanitarna wchodzi na obiekty, kontrolując bez wcześniejszego informowania przedsiębiorcę, ale dotyczy to tylko bezpieczeństwa żywności.
Zapobieganie zatruciom pokarmowym przede wszystkim polega na przestrzeganiu zasad higieny. Należy zawsze myć ręce po wyjściu z toalety i przed przystąpieniem do przygotowywania posiłków. Dbać o czystość naczyń i sprzętu kuchennego, gdyż proszę Państwa, ulubionym siedliskiem bakterii są wilgotne gąbki, zmywaki, drewniane deski do krojenia mięsa. Należy zwalczać owady, gryzonie przenoszące zarazki. Zapobieganie zatruciom pokarmowym polega również na stosowaniu bezpiecznej żywności i wody. Do przygotowywania żywności należy używać tylko wody zdatnej do picia. Kupujmy żywność z wiadomego i pewnego źródła, oznakowaną, sprzedawaną w sposób higieniczny i w odpowiednich warunkach. Stosujmy zasadę ograniczonego zaufania do sprzedawcy, unikajmy wyrobów garmażeryjnych przechowywanych poza urządzeniami chłodniczymi. Należy również myć dokładnie owoce, warzywa pod bieżącą wodą, szczególnie jeżeli będziemy je spożywać na surowo. Zwracajmy też uwagę na datę przydatności do spożycia. Unikajmy spożywania produktów, na których pojawiła się pleśń, nawet na małych jego fragmentach. Zapobieganie zatruciom pokarmowym to również właściwa obróbka termiczna. Należy całkowicie rozmrażać drób, mięso, ryby przed przystąpieniem do obróbki termicznej, dokładnie gotować produkty wymagające obróbki termicznej, myć, wyparzać jajka przed ich użyciem do produkcji potraw. W celu wyeliminowania zatruć pokarmowych istotne jest również segregowanie produktów. Należy oddzielać produkty surowe od gotowych do spożycia, zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania surowego mięsa, drobiu w urządzeniach chłodniczych. Należy używać również oddzielnych noży i desek do przygotowania surowej żywności. Objawy zatrucia pokarmowego są bardzo uciążliwe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, dlatego lepiej im zapobiegać niż leczyć.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Wracamy do studia. Dziś rozmawiamy o bezpiecznej żywności. Tak się składa, że był to temat międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Naukowcy rozmawiali o mikotoksynach, czyli groźnych toksynach produkowanych przez grzyby pleśniowe. Mówili, jak szybko może dojść do zanieczyszczenia żywności, mówili, w jakich warunkach najczęściej dochodzi do wytwarzania mikotoksyn, jak wpływają na nasze zdrowie. Przestrzegali, aby dbać o jakość żywności na wszystkich etapach jej produkcji. Zapraszam zatem do laboratorium, gdzie bada się mikotoksyny. O całym procesie mówią profesor Magdalena Twaróżek, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UKW i profesor Jan Grajewski, kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii.
Mieliśmy kolejną konferencję międzynarodową, potężną, i dowodzi to, że jest to tematyka niesamowicie ciągle aktualnie i ważna. Katedra musiała chyba miesiąc przed już zamknąć listę. Tyle było chętnych, się zgłosiło na tą tematykę konferencji z całej Polski. A wykładowcami byli specjaliści tej branży z Europy, z wielu krajów Europy i szczególnie w przypadku żywienia.
Mikotoksyny, pani profesor, czają się wszędzie, jeśli chodzi o naszą lodówkę?
Powiem tak, że bardziej zwraca się uwagę na zwierzęta niż na żywienie człowieka. I to jest chyba ta główna bolączka i to, co my staramy się cały czas podkreślać, że w przypadku, jeżeli mamy skażoną paszę, skażony surowiec paszowy i później są konsekwencje dla zwierząt, to tutaj zwraca się większą uwagę, a o zdrowie ludzkie tutaj nie bierze się pod uwagę tych mikotoksyn, a jest ich bardzo dużo, a występuje prawie w każdym produkcie, surowcu i później produkcie. Mieliśmy podczas konferencji też ciekawy wykład pani doktor z Berlina, z Instytutu Ryzyka, przedstawiający porównanie właśnie diety wegetarian, gdzie też tutaj to ryzyko jest o wiele wyższe, bo spożywając produkty roślinne dostarczamy swojej diecie więcej tych mikotoksyn. No już nie wspomnę też o kawie, piwie, winach, no i wszystko, co jest przygotowane ze zbóż, na podstawowy produkt, który spożywamy codziennie, czyli bułka, chleb, różne płatki owsiane, nieowsiane.
Panie profesorze, zacznijmy od początku. Jak powstaje mikotoksyna na jakimś produkcie?
Dobre pytanie. Już prawie 40 lat się tym zajmuję. Jak patrzę na siebie, to siekacze moje są już zjechane. Zajmują się tą tematyką. I ciągle wiem mało. To muszę pani powiedzieć jako ze strony toksykologii. Skąd pojawia się mikotoksyna? My wiemy, jak powstaje, że jest to wtórny metabolit grzyba pleśniowego, który może produkować w różnych warunkach sprzyjających. To jest przede wszystkim. Wilgoć i ciepło decydują o tworzeniu właśnie mikotoksyny przez pleśń. Ale jest coś innego jeszcze, którego my do końca nie wiemy, dlaczego te grzyby są tak mądre, tak inteligentne, że na przykład jeden grzyb, który jest grzybem pleśniowym i jest stosowany w żywności, czy jest na serach, jest na salami, kiedy pojawia się w jego otoczeniu drugi grzyb pleśniowy, to grzyb ten nietoksyczny, który do tej pory nie produkował toksyny, zmienia swój profil w ogóle i staje się grzybem toksycznym. Dlatego jest takie słynne powiedzenie, że jeżeli są dwa, nie powiedzenie, tylko informacja przez wielu naukowców, którzy to badali, że jeżeli są dwa sery pleśniowe w jednej lodówce, na jednej półce i one są zamknięte, to jest ok. Ale kiedy wyjmiemy te sery i zastosujemy ten sam jeden nóż i kroimy tym nożem jeden i drugi ser, przenosząc zarodniki tego grzyba z jednego na drugi ser, to w tym momencie zaczyna się, zmienia profil w ogóle produkcji metabolitów i grzyb staje się, produkuje toksyny niebezpieczne, nawet rakotwórcze.
Panie profesorze, czy my możemy wnioskować w takim razie, że grzyby pleśniowe są taką formą, która jest w stanie się porozumiewać?
Właśnie to jest pytanie. Czy my wiemy o tym? Nie. Jak dochodzi do tego między nimi? Oczywiście to jest na zasadzie, grzyby uwalniają niesamowicie dużą liczbę substancji zapachowych, czyli wtórnych metabolitów. Najpierw, jak wiemy, grzyb produkuje metabolity antybiotyk, a później zaczyna dopiero produkować w niesprzyjających właśnie sytuacjach, gdy go drażnimy. Zadziałamy na niego temperaturą zmienną albo wprowadzamy do niego obok drugi grzyb. I w tym momencie on staje się, można powiedzieć najprościej, agresywny. On się broni. On chce zniszczyć przeciwnika błyskawicznie, tworząc mikotoksynę. W magazynach, silosach przywozimy z pól zupełnie inny grzyb, fusarium. Taki właśnie rodzaj, który wyrasta na kolbach kukurydzy i tak dalej, który produkuje specyficzne trichoteceny. Kiedy tą kukurydzę umieścimy w niesprzyjających warunkach silosach, w tym momencie tamten grzyb zostaje całkowicie wyeliminowany, toksyna zostaje, ale dochodzi do głosu zupełnie tak zwana grupa grzybów magazynowych, która ma inne warunki magazynowania. Czy w lodówce pojawia się zupełnie tak samo inny grzyb, który był wcześniej na surowcu, który żeśmy włożyli do lodówki na surowcu. Czyli dla mnie grzyby są to tak inteligentną formą, to jest to, co podkreślamy. Niech pani włoży chleb do plastikowego worka. Właśnie wczoraj wyrzuciłem chleb, który miałem właśnie w plastikowym worku. Był zielony zupełnie, który przy 4 czy 5 dni temu włożyłem do worka, była wilgotność i wysoka temperatura. Pytanie, jak błyskawicznie rozwinął się? Druga rzecz jest, tak, skąd tak potężna ilość zarodników na chlebie, na wypieczonym chlebie? Bo to jest temperatura, te zarodniki powinny być zniszczone. Teraz pytanie, czy on dostał się tam z powietrza do tego plastikowego worka? Czy one przetrwały 200 stopni Celsjusza, 180, 200 czy 220 w czasie wypieku? Więc następna rzecz, niech pani spojrzy na cytryny, które się psują obok siebie w lodówce. I mimo, że to jest kwas cytrynowy, że to jest bardzo kwaśne, one sobie z cytryną świetnie dają radę, tak? Powodują całkowite zapleśnienie. Jest takie właśnie, które cytujemy często i mówimy tym, którzy nie znają tego problemu. Dlaczego mrówki nie zjedzą nic spleśniałego? Dlaczego mrówki nie wnoszą do gniazda rzeczy spleśniałych? I znowu, ta mała istota, jak mądra jest, żeby nie jeść nic spleśniałego. Dlaczego, ja pamiętam, moja babcia wykładała w domu, w kuchni, jak pojawiły się mrówki na parapecie, kładła spleśniałą cytrynę. Mrówki opuszczały zupełnie szlak i zmieniały, wynosiły się z pomieszczenia.
Czyli tak naprawdę odległość też tutaj nie gra większej roli. Pleśń wytwarza mikotoksyny, które mogą nas porazić na odległość.
Znaczy tak, no bo one znajdują się w powietrzu, tak? I osadzają się później na różnych elementach. My je przenosimy, one osadzają się na tym chlebie, który przygotowujemy, ale najważniejsze jest to, żebyśmy dbali o ten surowiec i ten podstawowy element tego szlaku produkcji, procesu technologicznego, żeby wytwarzać produkty, które są nieskażone, niezanieczyszczone na początku grzybami pleśniowymi, a później mikotoksynami. Bo jeżeli już na polu, no ale tu też nie mamy dużego wpływu, bo pojawiają się warunki klimatyczne, które sprzyjają rozwojowi, I tutaj no nie mamy za dużo wpływu na to, czy mamy deszcz, czy mamy dużo słońca, wysoką wilgotność, wysoką temperaturę, że później przyjdzie niska temperatura, która sprzyja rozwojowi grzybów, ale później, żeby odpowiednio magazynować ten surowiec, badać go przed wejściem do procesu technologicznego, żeby to, co trafia później na nasz stół, było nieskażone i wolne od mikotoksyn.
Na konferencji miały wykłady panie profesor z Portugalii, z Lizbony, z którymi współpracujemy naukowo. One pokazały właśnie badania takie szczegółowe, kilka miejsc, stanowisk pracy.
Tak, wysypiska śmieci, to były cmentarze. No różne tutaj dziewczyny mają miejsca, z których pobierają próby. No i te mikotoksyny, grzyby bleśniowe, no one są wszędzie, także ich nie unikniemy, ale możemy spowodować, żeby ograniczyć, musimy się, jeżeli pracujemy w takim środowisku, czy to też sortownie właśnie są śmieci, czy to są jakieś piekarni, gdzie mamy ten pył od mąki, on się nam przemieszcza, żeby zabezpieczać pracowników odpowiednie maseczki. My tu przy COVID-zie się broniliśmy maseczkami, ale to są środki niektóre, które nas ochronią przed wdychaniem też zarodników grzybów pleśniowych.
To nie jest tylko żywność, to nie jest lodówka, ale to jest właśnie również miejsce pracy.
Czy skoro mikotoksyny są wszędzie, i jesteśmy na nie narażeni, czy chcemy, czy nie, czy dbamy, czy nie, one się pojawią, to czy organizm ludzki wytworzył jakąś broń? Czy uodparniamy się na nie?
To jest bardzo trudne pytanie. Ten świat medyczny, taki kij w mrowisko wbija, ale środowisko lekarzy, medycyny ludzkiej, że tak się wyrażę, jest jeszcze mało świadome, czym są mikotoksyny i nie rozpatrują tego czynnika jako jedną z przyczyn wielu chorób. My staramy się tutaj też otwierać oczy lekarzom. Udaje nam się to, ale no to powinno być bardziej rozpropagowane i już studenci medycyny powinni wiedzieć, czym jest grzyb leśniowy, czym jest mikotoksyna i co ona może powodować, że uszkadza ta wątrobę, ta uszkadza płuca, ta uszkadza nerki, ta wpływa na układ nerwowy i to powinno być też brane pod uwagę przy diagnozowaniu niektórych chorób.
Krótko mówiąc, czy podłożem zawału może być mikotoksyna?
Jedną z przyczyn tak. Ja byłem na takiej konferencji, pamiętam, w Wiedniu, gdzie zasygnalizowano właśnie całe powstawanie nawet, powstawanie...
Plaszki miażdżycowe pojawiające się w naczyniach.
Ja pani redaktor powiem prostą rzecz. Jedna z mikotoksyn, która jest, pobiorę pani krew i na pewno pani ma ją, i my, ochratoksyna. W kawie występuje, w kakao. To było pokazane na ostatniej konferencji, szczególnie podkreślone właśnie w jakiej ilości Niemcy zrobili to. Minister, piękne badania dzisiaj z suchej kropli krwi, że bada się. I pokazano, i tam było zasygnalizowane, że ochratoksyna krąży w naszym organizmie, jak zjemy, 38 do 40 dni. Tak długo jest metabolizm tej toksyny w naszym organizmie, czyli ją ciągle i ją podnosimy. Jeżeli coś jemy spleśniałego, to dodajemy, podnosimy koncentrację.
A w efekcie co się nam może stać?
Efekt końcowy ochratoksyny A to zwłóknienia i w efekcie końcowym nowotwór nerki. I co jeszcze? Że w każdym prawie skażonym produkcie, surowcu, które byśmy zbadali, mikotoksyny nie występują indywidualnie. Mikotoksyny mają tak zwany synergizm, współdziałają z sobą. Minimum zawsze są, jak już dziś wiemy, 4, 5, a nawet te, co znamy, co badamy, jest ich kilka, kilkanaście.
Duży, może więcej?
Oczywiście, grzyb potrafi produkować w zależności od sytuacji, zmienia profil produkcji. To jest inteligentna bestia. Niech pani spojrzy, żeby zmienia profil produkcji w zależności od warunków, który znajdzie się. Czyli i produkuje nie jedną, że ta akurat DON działa na kostki jelitowe. Trichoteceny działają wyraźnie na śluzówkę przewodu pokarmowego i obrzodzenia w ustach, to widać przy dziobach. Robiliśmy badania przy ciosach, przy zębach słoni w zoo w Poznaniu i w Warszawie. Czyli na wszystkie nasze narządy i układy poszczególne toksyny mogą oddziaływać.
O aflatoksynie, która do tej pory u nas, bo to nie jest nasza strefa klimatyczna dla aflatoksyny, ale te wszystkie ocieplenia klimatu i zmiany klimatyczne, które się dzieją, przesuwają się, bo ta toksyna była charakterystyczna dla krajów południowych, dla krajów afrykańskich, południe, tam gdzie jest wysoka wilgotność, wysoka temperatura, to wszystko teraz przemieszcza się na północ, także też już w Polsce za Pojawiają się już przypadki, ale też będzie wzrastała liczba produkowanych aflatoksyn, które są z kolei bardzo niebezpieczne dla naszej wątroby, bo są kancerogenne.
Zostaną tylko kraje północy o chłodniejszym, natomiast cała Europa za 20 lat będzie miała potężny problem z najbardziej niebezpieczną, czyli aflatoksyną, czyli jest to kancerogena na czerwonej liście światowej jako rakotwórcza toksyna, która przede wszystkim powoduje i niszczy wątrobę.
Kiedy państwo mówią mi o tym komunikowaniu się pleśni, o zmianie profilu produkcji toksyn, to brzmi to trochę jak science fiction.
No troszeczkę tak, no bo ten świat tych organizmów taki, nie znamy go do końca, my cały czas go odkrywamy i poznajemy. Po to są też takie nasze konferencje, gdzie dowiadujemy się od naukowców z innych jednostek, jakimi nowymi metodami się posługują, że już naprawdę nie potrzebujemy jakiejś dużej ilości tego materiału, żeby go przeanalizować, tylko tak jak pan profesor Grajewski wspomniał, wystarczy kropla krwi, taka sucha kropla krwi, gdzie zanalizujemy już, jakie mikotoksyny u nas mogą występować.
Co nie tak robimy codziennie, przygotowując posiłki? Jak możemy się maksymalnie chronić?
Jak realizuję swoje doświadczenie i badanie, jeżeli jest na przykład jedno jabłko spleśniałe i ma część i je zjemy, a tam jest patulina, która jest, jak wiemy, najczęściej występująca w zapleśniałych jabłkach, to patulina z drugiej strony ma właściwości bakteriobójcze i może nam w przewodzie pokarmowym jakby oczyścić częściowo. Natomiast jest z zapleśniałych jabłek, jeżeli będzie mus zrobiony, ktoś to zrobi celowo, albo jak pamiętam dawnych lat z sadów wieziono potężne ilości z opadniętych jabłek i wieziono to do winiarni. Ciekło z tych przyczep, tak, z tych sadów i z tego robiono wino. To zdajemy sobie sprawę, jakie toksyny, mikotoksyny były w tym winie.
A fermentacja nie zakłóci tego procesu?
Nie, właśnie to nie. Jedynie destylacja, jedynie co dzisiaj wiemy, że mikotoksyn nie ma w alkoholu. W spirytusie, w alkoholu, tam gdzie jest pełna destylacja. Natomiast dlaczego jest w piwie go dużo? Ponieważ to jest to prosty proces schłodzenia, czyli wszystkie procesy destylacji, raczej tej fermentacji, jak wino, piwo, soki różnego rodzaju, niestety, ale są obciążone mikotoksynami.
I to, co może pan profesor powiedział, jest jak gdyby zaprzeczeniem tej idei no waste kitchen, gdzie staramy się nie wyrzucać jedzenia, ale naprawdę, jeżeli mamy, ja też nie jestem zwolennikiem wyrzucania czegoś, co jest dobre, tak? Ale jeżeli widzimy zapleśnienie, to nie wykrawajmy, nie przerabiajmy tego, tylko po prostu musimy to wyrzucić dla własnego zdrowia, dla własnego bezpieczeństwa.
Ale w tej pierwszej fazie widzimy, że coś jest zapleśniałe, bo może jeszcze tego nie widać, a tam już się coś złego dzieje.
Ja mówię już o takich, że faktycznie mamy zapleśnienie widoczne, to naprawdę to wyrzucajmy. No a są, no, bo nie zawsze to będziemy widzieć gołym okiem, tak? A no, grzyb już też, jego grzyb nie widzimy, że coś porasta nam, ale no, mikotoksyny nie są widoczne dla naszego oka. Ale jeżeli widzimy zagrzybienie, bo też to jest ta zasada, że nie każdy grzyb wyprodukuje tam na mikotoksynę i tam, gdzie jest grzyb, to nie zawsze będą mikotoksyny, a tam, gdzie mikotoksyny, no to też nie zawsze jest grzyb. Ale jeżeli widzimy to zagrzybienie, to naprawdę dla własnego bezpieczeństwa nie odkrawajmy, tylko wyrzućmy całe jabłko, czy malinę jakąś, czy też ser.
Panie profesorze, kiedy państwo do swojego laboratorium biorą próbki różnych produktów żywności, to czasami są państwo przerażeni?
Coraz częściej. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, że chyba w ubiegłym roku, pamiętam, jak mój kolega stomatolog dał mi właśnie na działce pojemnik, w którym wyrabia sam, piecze chleb. Dwa dni i przyniósł mi ten pojemnik. Zarósł przez dwa dni ten pojemnik potężnym kożuchem pleśni. Przez dwa dni. I to był, zrobiliśmy analizę i oczywiście był to patogenny grzyb. Czyli odpowiedź co była? Że po prostu kupił mąkę tak silnie z ilością zarodników, no, odpowiedź była błyskawiczna. Czy my robimy różnego rodzaju badania żywności, soków i
pasze, bo no, od żywności, tak jak wspomniałam, no, to są jednostki do tego przeznaczone, te, które mają akredytację i tutaj muszą postępować zgodnie z polskimi normami. U nas to bardziej jak gdyby idzie w kierunku pasz i surowców paszowych, no ale to też później się przekłada, no bo to mamy ten cały łańcuch, że to później trafia do nas i poziomy toksyn tych fuzaryjnych, czyli tych, które pojawiają się już na polu, a w szczególności obecnie T2 i HTEC2 są bardzo, bardzo wysokie. I też cerelenonu, który jest estrogenną mikotoksyną, wpływa na zaburzenia rozrodu. Ja bardziej jak gdyby skupiam się na tym zdrowiu ludzkim i też jak gdyby tutaj w głowie nam się rodzą pomysły, czy te wszystkie zaburzenia u kobiet związane z hormonami też nie będą spowodowane przez cerelenon. Nasze badania, moja habilitacja była związana z cerelenonem w tkance gruczołu krokowego, gdzie też jego wysoki poziom znaleźliśmy, tego metabolitu. A zaburzeń u kobiet, tych hormonalnych, jest bardzo dużo. I ja też tutaj jak gdyby już jestem po rozmowach wstępnych z ginekologami. Współpracujemy też z Bankiem Mleka Kobiecego, gdzie badamy te metabolity. I ja też bym tutaj doszukiwała się tych mikotoksyn jako, nie może głównego, ale jednego z czynników, które może powodować takie zaburzenia.
My bardziej idziemy w kierunku zwierząt i surowców i pasz. Dzisiaj robimy bardzo już takie szczegółowe badania, gdzie zwróciliśmy na to uwagę, że robimy badania, kiedy padają zwierzęta, pobieramy żółć. Niesamowita historia, że część mikotoksyn kumuluje się w żółci.
Czyli tak naprawdę wygląda na to w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu, że pleśń może przeskanować nas i usadowić się w najbardziej dogodnych dla siebie warunkach właśnie w nas.
Tak, no bo grzyby, jak gdyby mamy też grzybice skóry, no ale to są już jak gdyby inne te dermatofity. Układ pokarmowy, układ oddechowy i aspergilowa za płuc. Układ pokarmowy, gdzie spożywając produkty skażone T2 i HTEC2 uszkadzamy swoją śluzówkę. No mamy problemy później, ileż mamy problemów jelitowych z rakiem jelita grubego, z nowotworem odbytu. I naprawdę bym chciała uczulić środowisko medyczne, środowisko lekarskie też, żeby się przyglądało, tylko to jest trudne, bo przeprowadzając na przykład ankiety podczas badania tego mężczyzn z rozrostem czy z nowotworem gruczołu krokowego i wypełniając ankietę, żaden z tych pan nie przyznał się do picia piwa. Ale wydaje mi się, że to jest strach, powoduje to, że tutaj będąc już na oddziale szpitalnym ten strach jest większy i nie przyznają się do niektórych rzeczy.
A to może być podłożem?
No jednym z, no bo tutaj te skażenia też się pojawiają. No powiem, że to jest trudne, bo żeby dobierać produkty, no możemy powiedzieć, że ekologiczne, ale tutaj nie ma znaczenia, bo te mikotoksyny są porównywalne poziom, czy to w konwencjonalnych produktach, czy w ekologicznych i tutaj ta ekologia nie ma znaczenia, tu za to troszeczkę więcej płacimy za takie produkty, ale starajmy się no, patrzeć na to, co kupujemy, jednak też czytać te etykiety, już nie pod względem konserwantów, ale i patrzeć na te opakowania, czy nie ma gdzieś już tam jakiegoś drobnego porostu, bo to nam się rozwinie. Patrzmy, jak kupujemy owoce, warzywa, czy nie ma zapleśnienia. Duży, duży apel do wszystkich producentów, żeby dbali o nasze zdrowie i nie kupowali, nie oszukiwali nas, ale też i siebie samych, i swoich rodzin, i swoich dzieci, no bo to trafi nie wiadomo w którym momencie do nas wszystkich.
Dokładnie z życia przykład, jak zaraz podam. Jeżeli na fermie padnie 10 tysięcy indyków, indycząt młodych, albo piskląt, albo kaczek, albo padną na przykład pstrągi, to w ten czas hodowca mówi: przepraszam panie doktorze, ale pan nie zastosował odpowiednio, nie przebadał i nie zrobił pan szczegółowego badania i karmy, tak, i co dzisiaj się obserwuje u kotów, u psów, problem właśnie mikotoksyn szczególnie, tak samo. I pan jest winien. I pan musi liczyć się z tym, że wytoczy panu proces. Niech pani mi powie, który lekarz identyfikuje mikotoksyny, kto dał, ile lekarzy tak rutynowo mówi, proszę przebadać mi krew, a dokładnie surowice, serum, na pod względem. Dlatego te badania, co mówiliśmy na początku dzisiaj, co Niemcy zrobili, to jest niesamowite osiągnięcie. Z jednej suchej kropli krwi można zbadać szczegółowo mikotoksyny. Oczywiście to jest potężny koszt, aparatura. Mikotoksyny są niestety cichymi zabójcami. Dużo lat trzeba, żeby to w ogóle wgłębić się w problem mikotoksyn, i Paracelsus już wiele lat temu powie, że wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, tylko dawka decyduje. Także, że dana substancja jest trucizną. Mikotoksyny są śladowymi małymi ilościami w mikrogramach, a zabijają.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Dziś rozmawiamy o bezpiecznej żywności, a bezpieczna oznacza nie tylko czystą biologicznie żywność, oznacza też dobrą żywność, która nie jest tylko balastem, ale coś nam daje, krótko mówiąc, daje nam to, co potrzebne jest do normalnego, dobrego funkcjonowania. I na ten temat rozmawiam z profesorem Piotrem Prusem z Politechniki Bydgoskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pan profesor jest z nami w studiu, a będziemy pytać o żywność, tą wysoko przetworzoną i tą bardzo naturalną. Chciałoby się powiedzieć, wskaż 100 różnic.
Myślę, że jest dużo różnic. Ta wysoko przetworzona żywność oczywiście też jest nam potrzebna, bo ona jest konserwowana, ma dłuższy termin przydatności i tak dalej. Ale na co dzień, jeśli możemy, to uważam, że powinniśmy jeść mniej tej wysoko przetworzonej, a więcej świeżych owoców, świeżych warzyw, dobrego mięsa, jeśli ktoś je mięso, bo jeśli ktoś jest wegetarianinem, to przecież nie będziemy do tego namawiać. No, mówiąc poważnie, żywność nisko przetworzona jest lepsza dla naszego organizmu. Coraz więcej też konsumentów zdaje sobie z tego sprawę i szuka takiej żywności. Coraz bardziej popularne są przecież sklepy z żywnością ekologiczną, z tego typu produktami.
Czyli żywność nieprzetworzona powinna być tym pierwszym wyborem, tym, co jest częściej na stołach, a konserwę możemy sobie zostawić pod namiot?
Myślę, że tak, chociaż pod namiotem też możemy kupić, nawet jak jesteśmy gdzieś na wsi, od rolnika świeże warzywa, świeże owoce, i też możemy unikać tych konserw po to, żeby się odżywiać. Można tutaj powiedzieć to, o czym już dawno powiedział Hipokrates. Niech żywność będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo twoją żywnością.
Tak naprawdę, kiedy pan jako specjalista przechodzi między półkami sklepowymi, kiedy obserwuje pan, co ląduje w naszych koszykach, co pana najbardziej przeraża?
Na pewno nieświadomość konsumentów, bo im bardziej świadomy konsument, może nie to, co jest na półkach, bo to jest nasz wybór, to my możemy wybrać, tylko musimy mieć tę wiedzę, musimy mieć tę świadomość. Oczywiście zasobność portfela też jest tutaj ważna. Te wszystkie czynniki składają się na to, co ląduje w naszych koszykach.
Życie daje nam wiele możliwości oszczędzania czasu, bo na przykład mamy gotowe danie, wrzucamy do piekarnika, ciach, obiad gotowy, nie musimy miksować warzyw, bo mamy tubkę, ale to taka droga na skróty.
Tak, na pewno lubimy te wszystkie skróty, bo wydaje nam się, że dzięki temu mamy więcej czasu. Ale jeśli się zastanowimy, czy tak naprawdę mamy więcej czasu, zajmujemy się innymi rzeczami, też pracujemy więcej, coraz bardziej intensywnie i szukamy tych oszczędności czasowych, na przykład na przygotowanie dań. Okej, ja to rozumiem, ja też czasem idę na takie skróty, jak muszę, ale starajmy się jednak trochę zadbać o swoje zdrowie. To jest takie nasze ubezpieczenie na przyszłość. Jeśli dobrze będziemy się odżywiać, będziemy lepiej funkcjonować.
A co to znaczy żywność wysoko przetworzona?
Wysoko przetworzona to jest taka, która i termicznie, i dodatki chemiczne, i no, na przykładzie chleba, tak, bo już nieraz rozmawialiśmy o dobrym chlebie. Dobry chleb to jest taki, który właściwie jest tylko mąka, woda, sól, zakwas albo drożdże, jeśli na drożdżach, nie różne przyspieszacze, ulepszacze, żeby upiec. Chleb musi mieć czas na to, żeby dojrzeć, żeby sfermentować, żeby go upiec, a coraz więcej stosuje się takich przyspieszaczy, tak, że to szybciej, więcej. Taki chleb, który najczęściej kupujemy w supermarkecie, zobaczmy taką chrupiącą bułeczkę czy bagietkę, za dzień czy dwa to można nią, żartując, gwoździe wbijać, tak?
Poruszył pan sprawę zdrowego chleba, to zatrzymajmy się na chwilę.
Przywróciliśmy do uprawy dwie odmiany takich pierwotnych odmian pszenic, to jest pszenica okrągłoziarnowa i perska. Czym one się charakteryzują? One nie były nigdy poddane procesom hodowlanym, a więc plon jest niższy. około połowę tego, co możemy uzyskać z pszenicy zwyczajnej, ale z drugiej strony przez to, że nie były poddane te pszenice procesom hodowlanym, nie utraciły swoich właśnie pierwotnych właściwości. One
czyli
mają
jakich?
Bardzo wysokie zawartości mikro, makroelementów, aminokwasów egzogennych, czyli takich, które nasz organizm są nam potrzebne do funkcjonowania, ale nasz organizm ich nie wytwarza. A więc musimy wprowadzać wraz z żywnością. Ma bardzo dużą zawartość błonnika z, tak jak powiedziałem, mikro, makroelementów. Taka informacja dla kawoszy bardzo, na przykład ma dużo magnezu. Można tutaj żartobliwie powiedzieć, że kromka naszego chleba to świetny suplement, nie tylko w magnez, ale cynk, tak? Bardzo dużo się od kilku lat mówi o poprawie zdrowia, o odporności i cynk też wzmaga naszą naturalną odporność, a też jest dużo, szczególnie w pszenicy perskiej.
No i właśnie tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Żywność ma odżywiać, a nie zapychać.
Tak, możemy albo się odżywiać, albo się najadać. Czasem trzeba szybko się najeść. Sam czasami tak, no, jak jestem gdzieś w trasie, muszę gdzieś dojechać, muszę szybko zjeść. Unikam fast foodów, rzadko w nich bywam, ale czasami bywam, tak? Ale wiem, że wtedy się najadam, no bo jestem głodny i muszę gdzieś szybko dojechać, ale dobrze zacząć się odżywiać.
Zatem państwo pracowali nad projektem Pradawne Ziarno. Mamy pradawny chleb, możemy skosztować tego pradawnego chleba i jak ten projekt ma się teraz? On został, zdaje się, doceniony przez Europę, prawda?
Tak, wiele nagród uzyskaliśmy tutaj my jako zespół i też pani profesor Małgorzata Szczepanek jako kierownik tego projektu, ale to, co nas najbardziej cieszy, to to, że to nie był taki projekt do szuflady, że zamknęliśmy w szufladzie, zrobiliśmy swoje, dziękujemy. Ten projekt żyje już swoim życiem, rolnicy uprawiają tę pszenicę, przetwórcy przetwarzają. Można kupić na rynku, jest i ziarno do samodzielnego zmielenia, po to, bo są tacy fani pieczenia chleba w domu, którzy muszą mieć świeżo zmieloną mąkę, mają swoje młynki, ale można kupić też już mąkę, można kupić granolę pyszną na śniadanie, wiele innych produktów.
Państwo często wystawiają się jako grupa naukowców, pasjonatów na różnego rodzaju imprezach takich otwartych, gdzie każdy może podejść, posmakować tego chleba. I jak my tak podchodzimy, smakujemy to, co mówimy?
Smakuje ten chleb. Jeszcze nie spotkałem się chyba z opinią. Nie mogę sobie przypomnieć, żeby ktoś narzekał, że jest niedobry. Zazwyczaj smarujemy masłem, to czasem ktoś narzeka, że nie mamy smalcu. No może musimy kupić następnym razem smalec, bo sami nie wytapiamy, ale cieszy nas to, że niektórzy dzielą się takimi wspomnieniami z dzieciństwa. Mówią, jak to było kiedyś na wsi u babci. O, to jest taki prawdziwy chleb.
Ten pradawny chleb jest pewnym symbolem. Pójdźmy dalej. Państwo nie tylko na ziarnie zatrzymali się. Chcą państwo kolejne odmiany uzyskać, które będą maksymalnie naturalne i korzystne dla nas, dla konsumentów.
Tak. Jeśli chodzi o zboża, to przygotowujemy kolejny projekt. Tutaj na razie nie chcę mówić o szczegółach, bo składamy wniosek. Właściwie kilka dni temu złożyliśmy kolejny wniosek. Będziemy odtwarzać tym razem już jęczmień, też pierwotną odmianę jęczmienia. Oczywiście będziemy też doskonalić pracę nad pszenicą okrągłoziarnową. Oczywiście my nie będziemy jej zmieniać. My tutaj będziemy teraz testować taką funkcjonalną żywność. Nie mogę na razie mówić o szczegółach. Oprócz tego teraz jesteśmy w trakcie realizacji projektu Gardena. Gardena to nowa odmiana ziemniaka, która została wyhodowana przez hodowlę ziemniaka Zamartę. To jest projekt dla rolników, który robimy z rolnikami, ale też i dla konsumentów. Dlaczego ta odmiana, moim zdaniem, nie tylko moim, jest ważna? Ponieważ ona w naturalny sposób została wyhodowana i jest wysoce odporna przede wszystkim na zarazę ziemniaka, ale okazuje się, że też inne choroby, które w tej roślinie występują. A zaraza ziemniaka jest najgroźniejszą chorobą, no przynajmniej jedną z najgroźniejszych, ale niektórzy mówią, że jest najgroźniejszą chorobą. W niesprzyjających warunkach, a sprzyjających dla tej choroby, nawet w 2 tygodnie całą plantację potrafi zniszczyć. I jeśli są warunki sprzyjające rozwojowi tej choroby, to rolnicy nawet kilkanaście zabiegów fungicydowych wykonują w ciągu sezonu. a nasza odmiana jest bardzo odporna. Według coboru to jest 7 w skali od 1 do 9, gdzie 1 to jest brak odporności, a 9 to jest całkowita odporność, ale według niektórych specjalistów z agronomii ziemniaka, nawet w naszych warunkach klimatycznych, to jest ta odporność oceniana na poziomie 8. A więc co to daje? To daje to, że po pierwsze, rolnik nie musi stosować tylu zabiegów chemicznych, nie ma pozostałości w glebie, w wodach gruntowych. No ta chemia, mówiąc znowu kolokwialnie, nie zostaje też w ziemniakach. Konsument może otrzymać bardzo dobry produkt. Teraz znowu, jeżeli powiemy o kierunku rozwoju rolnictwa, czyli Zielony Ład, który zakłada ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, to musimy szukać czegoś innego dla rolników. Nie możemy zostawić rolników teraz bez niczego, tylko zakazać im stosowania środków ochrony roślin, a więc musimy tutaj zaproponować różnego rodzaju niechemiczne metody ochrony roślin. Mogą to być biologiczne, mogą to być preparaty biologiczne, mogą to być nowe odmiany, które są wysoce odporne.
Jeśli mamy te dobre ekologiczne uprawy, to zwykle jest to coś za coś. Czy rolnicy tutaj nie kręcą nosem, jeśli państwo im proponują pradawne ziarno, a oni mówią, no tak, ale będą mniejsze plony. Nie w tym rzecz, żeby były mniejsze plony. My oczekujemy dużych plonów, tak jest?
Tak, to też nie może zastąpić, przynajmniej w tym momencie, jeżeli mówimy tutaj o naszych pierwotnych odmianach pszenic, one nie zastąpią pszenicy zwyczajnej. To jest...
Alternatywa?
Tak, alternatywa dla rolników, którzy chcą podjąć się takiej uprawy. Mogą zrekompensować sobie to wyższą ceną, tak? Bo zyskują podwójną cenę za takie ziarno. No to tak samo jak inne pierwotne odmiany, które pewnie wszyscy, albo większość słuchaczy o nich słyszała, jak orkisz, tak? Ale też i płaskórka, i samopsza. To są też pierwotne odmiany pszenic, które mniej plonują i one są droższe, tak? Ale to jest dla klientów przeznaczonych, tak jak mówiliśmy na początku, którzy szukają takiego ubezpieczenia na przyszłość, którzy chcą się odżywiać, a nie tylko najadać, a takich konsumentów jest coraz więcej. Też w ramach tego projektu Pradawne Ziarno prowadziłem badania sondażowe wśród klientów i te badania wykazały, że ta grupa konsumentów rośnie, szczególnie w grupie konsumentów zakupujących regularnie żywność ekologiczną. Oni bardzo często sprawdzają, jaka jest wartość odżywcza, jaki jest skład tych produktów, kto wyprodukował, skąd to pochodzi. To jest produkt dla takich konsumentów.
Czy możemy użyć takiego powiedzenia, które już zaistniało medialnie, że jesteśmy tym, co jemy?
Tak. To jest bardzo dobre stwierdzenie. Muszę się z tym zgodzić, nie pozostaje mi nic innego.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Dziś rozmawialiśmy o tym, co ląduje na naszych talerzach, kiedy jest pożywne i bezpieczne, a kiedy nie. Moimi gośćmi byli Katarzyna Wieczorek, kierownik działu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz Joanna Rudnicka-Kucharska, zastępca dyrektora do spraw Laboratorium Kujawsko-Pomorskiego Sanepidu, profesor Magdalena Twaróżek, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UKW, profesor Jan Grajewski, kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii oraz profesor Piotr Prus z Wydziału Rolnictwa Politechniki Bydgoskiej. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.